Lowe's early Black Friday deals are going fast. Don't miss up to 50% off select major appliances. Plus, up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. And with Christmas around the corner, you're going to need more string lights, right? Save $4 on GE LED 100-count string lights, now just $5.98. Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Witam Państwa. Moim gościem jest Marcin Przydacz, kiedyś wiceminister spraw zagranicznych jeszcze niedawno, potem minister w kancelarii prezydenta też jeszcze niedawno, a teraz prosty poseł PiSu. Witam Pana.
Skromny poseł opozycji, tak jest.
Skromny poseł opozycji.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
No właśnie, może zacznijmy od Sejmu, bo w tym tygodniu w Sejmie będzie prawdopodobnie podwójna awantura. Pierwsza o Trybunał Konstytucyjny, który większość sejmowa chce odwołać. Nie wiadomo tylko, czy 3 sędziów, 5, czy od razu 15. No i druga awantura o ministrów Wąsika i Kamińskiego, którzy już w środę mają się pojawić w Sejmie. Także trzymajcie się Państwo stołów i krzeseł, bo znowu będzie gorąco. Czy macie w PiSie jakiś plan na obronę Trybunału Konstytucyjnego przed siepaczami Tuska?
Panie redaktorze, Trybunał Konstytucyjny to jest bardzo ważna instytucja oparta o przepisy konstytucyjne. Znaczy ja rozumiem, że pan chciałby powiedzieć, że tak, mamy 14 posłów wystawionych do obrony jednej bramy i 14 do obrony drugiej. Nie, panie redaktorze. Znaczy, państwo prawa musi bronić także i się samo przez swoje własne funkcjonowanie. Znaczy, niezależność Trybunału jest zagwarantowana przepisami Konstytucji. Jego rola konstytucyjna jest gigantyczna, bardzo istotna także i do jakiegoś czyszczenia, systemu prawnego.
Ale chodzi mi o to,
próba
czy będzie,
jego odwoływania czy... jest jakby zamachem tak naprawdę na podstawy ustrojowe państwa polskiego. Ja rozumiem, że mogą się jedni sędziowie podobać, inni się nie
wam
podobać.
Wam się bardzo nie podobali poprzedni sędziowie, więc żeście ich niekonstytucyjnie trzech nie uznali. Chcę wracać do... Dobrze,
troszkę,
ale ja...
Troszkę była sytuacja bardziej skomplikowana. Jak pan wie, na wniosek ówcześnie rządzących Platformy Obywatelskiej 5 sędziów zostało powołanych, czego kilku na zapas, zostali zaprzysiężeni.
Bardzo skomplikowana sytuacja, w której każda strona mówi, że ma rację. To jest taka
jednocześnie
prosta i skomplikowana.
Jest to 9-letnia kadencja. Dopóki trwają te kadencje, ci sędziowie są sędziami. Ktokolwiek będzie chciał ich usunąć, tak naprawdę dokona zamachu na
podstawy
konstytucyjne
państwa polskiego. Nie, panie pośle, ale to jest tak naprawdę pytanie poważne, czy PiS ma jakiś realny plan poza rwaniem włosów z głowy na te głosowania, które nadchodzą. No większość przegłosuje, że piątka, prawdopodobnie piątka nie nadawała się do Trybunału Konstytucyjnego, jest nieprawnie w tym Trybunale, dziękujemy, do widzenia. Jak wy chcecie odpowiedzieć na to? Poza oczywiście wygłaszaniem tyrad i mówieniem o końcu demokracji w Polsce, co już też znamy z tamtej strony.
To nie jest tak, panie redaktorze, w demokracji to nie jest tak, że rozmowy, argumenty i te tyrady, jakie pan nazywa, są zupełnie bez znaczenia. My staramy się być opozycją merytoryczną. My nie robimy ciamajdanów, my nie robimy blokady, prawda, mównicy.
No właśnie, i to jest odpowiedź. Blokady mównicy nie będzie, rozumiem, w tym
nie
tygodniu.
Nie znam takich planów, abyśmy mieli blokować mównicę. Ja przynajmniej wtedy, kiedy decydowałem się na start do polskiego Sejmu, zakładałem, że oczywiście możemy wygrać, ale jeśli byśmy przegrali albo nie mogli stworzyć koalicji, to będę starał się być merytorycznym, opozycyjnym posłem i temu jakby planowi jestem wierny. Nie podoba mi się właśnie sposób funkcjonowania na zasadzie obstrukcji, opozycji totalnej, tak jak to było w poprzednich 8 latach. Natomiast nie można oczywiście zupełnie pomijać milczeniem i brakiem jakiejkolwiek aktywności tego typu bezprawnych działań, a tych bezprawnych działań w ostatnich 50 dniach mamy mnóstwo, panie redaktorze, i nasza demokracja rzeczywiście dzisiaj wymaga ochrony i nie tylko przez sejmową opozycję, ale także i przez wolne media, także i przez obywateli. Jeśli dojdzie do jakichś konkretnych działań podważających funkcjonowanie Trybunału, jestem przekonany, że wielu ludzi wyjdzie na ulicę i wielu ludzi będzie protestowało, i jestem przekonany, że prezydent także może skorzystać ze swoich
Zobaczymy. Rozumiem, że jest w takim razie plan demonstracji, nie ma planu robienia zadym w samym Sejmie. To jest jakiś postęp, jakaś odpowiedź. Bardzo, bardzo panu dziękuję. Natomiast chcę zapytać, czy pana zdaniem Trybunał Konstytucyjny jest obecnie niezależny od PiSu?
Panie redaktorze, tak, uważam, że Trybunał Konstytucyjny jest niezależny od PiSu, ale jasnym jest, że są tam wybrani sędziowie głosami większości, w której wówczas dominowało Prawo i Sprawiedliwość.
Czy sędziowie, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym, pana zdaniem, są sędziami czy politykami?
są sędziami, tak przewiduje to konstytucja, natomiast wymogi co do kandydatów na takich sędziów są jasno wskazane i mogą tam być również ludzie o przeszłości politycznej i wcześniej też tacy
bywali. Rozumiem, że pan już wyczuwa, do czego zmierzam, wydaje mi się. Pytam Marcina Przydacza z PiSu i zapytam teraz go o tweety Krystyny Pawłowicz, czyli pani sędzi, którą do Trybunału wybraliście i który to Trybunał teraz jest niezależny. Otóż pani Krystyna Pawłowicz, jej ostatni tweet brzmi tak: nastały rządy prawnych Hunwejbinów i czerwonych Kmerów. Rządy czerwonych Kmerów mamy w Polsce. Pan wie, ile Kmerowie wymordowali ludzi w Kambodży?
No, to jest jeden z najbardziej krwawych reżimów komunistycznych.
Czy Tusk, czy porównywanie Tuska do czerwonych Kmerów i tej władzy, to jest niezależność, niezależny sędzia Trybunału, czy to jest pisowski polityk, który po prostu został wsadzony do Trybunału? Jakby pan to ocenił?
Pani profesor Pawłowicz korzysta, jak rozumiem, ze swojej wolności słowa i też ponosi odpowiedzialność za tę swoją wolność słowa. To są jej komentarze i proszę ją pytać
o to, pani Krystyna Pawłowicz nie chodzi do wrażych, mediów, które jej nie sprzyjają, więc nie mam szans jej zapytać.
No, panie redaktorze, chętnie przekażę te pytanie, jeśli kiedykolwiek spotkam, choć nigdy jeszcze nie spotkałem bezpośrednio pani profesor Pawłowicz, natomiast
bardzo,
jeśli bym ją spotkał,
to
pytanie przekażę.
Że jest niezależna przynajmniej od jednego posła PiSu, posła Marcina Przydacza, to inny tweet w takim razie Krystyny Pawłowicz. Lewacki z 28 kwietnia 2022. Lewacki, poseł Trela, chce ujawnienia mojego stanu majątkowego. Ty chamie, łobuzie, dziadu kalwaryjski, udowodnij najpierw, że brałem łapówki, piąta ruska kolumna, łachu jeden, albo na kolana pod stół i odszczekać. Was ucieszy tylko seria w nasze plecy. Pani sędzia Trybunału, najważniejszego Trybunału w Polsce, pisze takie rzeczy. Wasza, wybrana przez was. To jest dla was problem, czy nie?
Ja, szczerze mówiąc, gdyby mnie pani Pawłowicz zapytała o opinię, to bym odradzał tego typu argumentację słowną. Natomiast to w żaden sposób nie podważa jej statusu jako sędziego. Można oceniać jej funkcjonowanie
ale
pozytywnie, negatywnie,
sędzia
ale to nie znaczy, że przestaje być sędzią tylko dlatego, że tweetuje w taki, a nie inny sposób.
Wie pan, bo ja się zastanawiam, jak wytłumaczyć to nie waszym wyborcom, czy wyborcom Platformy, którzy te marginesy skrajne mają bardzo jasny pogląd w tej sprawie. Rozgonić Trybunał albo bronić Trybunału. Ja chciałem zapytać, wie pan, pana w imieniu takich normalsów, którzy mają w jednej sprawie takie zdanie, w innej sprawie takie zdanie, wybierają, tak jak w życiu są, rzeczywistość jest skomplikowana, oni to rozumieją. I jak wy zamierzacie tłumaczyć takim normalnym ludziom, że Trybunał, w którym sędzia pisze ty chamie, łobuzie, dziadu kalwaryjski do posła opozycji, Że to jest niezależny Trybunał i że warto przyjść pod Sejm i go bronić. Jak zamierzacie to zrobić? Bo trochę tego nie widzę.
Myślę, że najważniejszym zadaniem sędziów to jest jednak orzekanie i myślę, że w uzasadnieniach tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego znajdzie pan po prostu merytoryczne analizy prawne.
Ale te merytoryczne analizy są guzik warte, ponieważ ta pani wychodzi z Trybunału i pisze do posła opozycji ty dziadu kalwaryjski.
Ja nie wiem, albo czy są guzik warte. No dla mnie nie
pisze,
są guzik warte.
Pisze, że opozycja chce tutaj komunizm wprowadzić i Niemców wprowadzić.
No dobrze, panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę. No nie mam zamiaru jakby wchodzić w dyskusję na temat każdego...
Ale to jest sytuacja, do której wy doprowadziliście. Teraz ciężko tego Trybunału bronić i mówić, że jest niezależny, jak będzie go zaraz Tusk wam likwidować. No jesteście totalnie niewiarygodni.
No dobrze, znaczy, likwidować to znaczy co? W oparciu o jakie przepisy? W oparciu o co? Znowu
Choćby
kolejna uchwała,
że
tak?
Sędzia ma być niezależna, pani Pawłowicz, która wypisuje takie rzeczy, w oczywisty sposób nie jest niezależnym sędzią.
A niezależny był profesor Rzepliński, który wychodził bezpośrednio...
Nie wypisywał takich rzeczy. No, być może... Hipokryzja też jest ważna w polityce. Pan to zresztą świetnie wie.
Nie wypisywał, ale bywał bezpośrednim zapleczem tak naprawdę. Był przecież nawet nagrywany w momencie, kiedy wychodził do siedziby Platformy Obywatelskiej. Niestety w Trybunale Konstytucyjnym od lat pojawiają się ludzie o poglądach politycznych, bo to jest ciało, które ma również charakter polityczny.
Marcin Przydacz, poseł PiSu, były wiceszef MSZ-u. Przechodzimy do RMF24. Bardzo dziękuję za tę część rozmowy. No właśnie, a w drugiej części rozmowy chcę zacząć od pytania o Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Co zrobicie, jeśli panowie Wąsik i Kamiński pojawią się w środę pod Sejmem? Jaki jest plan na to?
ja rozumiem, że przyjdą, wejdą do Sejmu i będą mogli normalnie funkcjonować.
No ale przecież pan wie, że pan teraz ściemnia, mówiąc posłami, wprost, bo wiadomo, że nie mają przepustek, nie wejdą i że większość sejmowa uważa, że oni nie są posłami, więc nie wejdą. Więc jaki jest plan?
Mam nadzieję, że pan marszałek Hołownia nie będzie też zatrzymywał innych posłów, na przykład mnie albo kogokolwiek innego, no bo jeżeli będzie dochodziło do sytuacji, w której legalnie wybrani posłowie mający swój mandat są zatrzymywani gdzieś przed wejściem na teren Sejmu, no to rzeczywiście to byłoby kolejnym naruszaniem prawa.
Czy rozumiem, że ci, którzy
się tego dopuszczą, złamią prawo, będą się w przyszłości narażali na odpowiedzialność karną i myślę, że pan marszałek Hołownia, także i strażnicy ze Straży Marszałkowskiej powinni o tym wiedzieć, mieć taką świadomość. Pan poseł Kamiński, pan poseł Wąsik są posłami, mogą normalnie funkcjonować. Jeśli ktoś ich zatrzyma, złamie prawo.
Ale rozumiem, że złamie prawo, to wy to powiecie, ale czy macie na przykład zamiar wprowadzać ich w jakimś kordonie? Jaki jest plan? Bo rozumiem, że to jest za dwa dni. No to odpowiedzialna partia, duża partia dostająca duże pieniądze na think tanki i tak dalej, być może powinna mieć jakiś plan.
Panie redaktorze, nawet jeśli do tego typu jakiś scen miałoby dochodzić, nie chciałbym po pierwsze, żeby do nich dochodziło, po drugie, jeżeli one mają być skuteczne, no to nie po to, jakby nie po to mają być przeprowadzone, żeby o nich uprzednio rozmawiać w mediach ogólnopolskich. Ale ja mam nadzieję, że do takich scen nie będzie musiało dojść. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał naruszyć nietykalność cielesną posłów, no to państwo polskie w pierwszej kolejności powinno zareagować.
Czyli
jeśli nie zareaguje, to będą reagować na pewno inni ludzie. No jeżeli ja zauważę, że jakiś poseł jest popychany, szarpany albo...
To weźmie go pan pod rękę i wprowadzi i wtedy to rozumiem, że...
To na pewno będę reagował
będzie pan...
i starał się... Znaczy okay, bez względu, to czy to jest poseł, czy nie jest poseł. Dobrze. Jeżeli pana kiedyś na ulicy ktoś zaatakuje, to może pan liczyć, że również będę reagował i przynajmniej werbalnie pana bronił i uważając, że nie wolno bić nikogo, nie wolno nikogo szarpać,
dobrze,
zatrzymać.
Czyli rozumiem, że pomysł jest, żeby wprowadzić ich w kordonie. To też jest nie wprost, ale udzielona odpowiedź. Czy pan nie ma wrażenia, że wy jako PiS, żeście trochę przeinwestowali w sprawę Wąsika i Kamińskiego, że ona wam w skrócie szkodzi? Że grzmienie o torturach, o posłach politycznych, jakkolwiek byście mieli takie pojęcie, że poczucie, że macie rację, że oni rzeczywiście są posłami, że macie prawników, którzy, bo rzeczywiście są prawnicy, którzy mówią, nie są to pisowcy prawnicy, tylko to są też prawnicy tacy jak profesor Piotrowski, szanowani, którzy twierdzą, że oni rzeczywiście są posłami, że sprawa nie jest jednoznaczna. Nie o to mi chodzi, żeby rozstrzygać ten problem, tylko czy wy nie macie poczucia, że wam to politycznie szkodzi? Że zadymy wam szkodzą.
Tylko, że to nie my prowokujemy te zadymy. To nie my realizujemy
politykę zadym. To nie, no to dobrze, nawet jeżeli prowokuje ją je rządzący, to zaraz do tego przejdziemy, to w każdym razie wy ulegacie. I rozumiem, że w zeszłym tygodniu udało się zastosować coś odwrotnego, czyli zachować się, jak niektórzy pisali, wbrew genowi, wbrew DNA PiSu i nie ściągać Wąsika i Kamińskiego, nie robić blokady Sejmu.
To była ich własna decyzja, czy chcą przyjść do Sejmu, czy
uspokoić
nie.
Uspokoić sytuację, to co wam służy chyba.
Każdy poseł na Sejm ma prawo przyjść, bądź nie przyjść na dane posiedzenie i to znów jutro, czy pojutrze, to też będzie decyzja samych panów posłów. Czy ja rozumiem, patrząc tak czysto tylko z perspektywy takiej mechaniki politycznej na sondaże, prawda, to rzeczywiście być może wielu jest takich Polaków, którzy uważają, że skoro politycy są gdzieś tam w więzieniu skazani, to bardzo dobrze. Ja dostawałem różnego rodzaju tweety, które mówią, no dobrze, że Kamiński i Wąsik są skazani za korupcję, choć byli ścigani
emocji.
Tak naprawdę za walkę z korupcją.
Nie trzeba krzyczeć o torturach, nie trzeba krzyczeć o więźniach politycznych i o końcu świata. Można mówić to samo, co wy mówicie, że uważacie, że oni są posłami, ale nie trzeba eskalować. No to jest pytanie o eskalację. Czy w tej sprawie PiSowi opłaca się eskalację? Jak pan sądzi?
Mnie się wydaje, że tu przede wszystkim trzeba takiej...
Dać świadectwo.
Dogłębnej dyskusji, przekonywania zwykłych ludzi po prostu, o co chodzi w tej sprawie, że to nie jest zwykły sobie spór pomiędzy politykami. Trzeba to robić rzeczywiście aktywnie, poprzez media, poprzez bezpośrednie spotkania. Natomiast nie dziwię się, panie redaktorze, że ludzie wychodzą na ulicę. No wtedy 11 stycznia przyjechało tutaj kilkaset tysięcy ludzi, powiedzmy.
100 tysięcy. No, 100 tysięcy w życzliwych szacunkach 100 tysięcy.
Są tacy, którzy mówią, że jest 300, ja powiem, że
jest 200. Są tacy, co mówią, że jest 20.
To... No, dobrze, w każdym razie dużo ludzi.
W spolaryzowanym kraju każdy ma swoją również wielkość demonstracji.
Jak na czwartkowy,
niestety.
Zdaje się, czy środowy wieczór.
Tak, to była dobra, zimy, to była liczebna demonstracja, absolutnie
przecież
to przyznam.
Nikt tych ludzi tak. W żaden sposób tutaj nie naganiał. Ludzie po prostu nie zgadzają się na taką politykę. Więc nie dziwię się, że są też tacy, którzy nie przebierają w słowach i używają ostrego języka. Natomiast to, co może dzisiaj zatrzymać Donalda Tuska i jego akolitów, powiedzmy ludzi wspierających przed tym łamaniem prawa, no to jest właśnie silny głos ludu. Po prostu ludzie, którzy wyjdą i powiedzą, panie Donald Tusk, my się nie godzimy na to, że pan rozbijał nam to państwo prawa.
Ale ci ludzie musieliby uznawać, tak jak panu mówiłem, że bronią nie Krystyny Pawłowicz, która wypisuje propisowskie tweety i zachowuje się jak zachowuje, tylko bronią jakichś niezależnych instytucji. Wyście tych niezależnych instytucji nie zbudowali po prostu. Oni, no one są czysto pisowskie, to jest problem.
Ludzie
no.
Powinni w moim przekonaniu przede wszystkim zrozumieć, że jeżeli władza wykonawcza w tym wypadku i częściowo ustawodawcza nie będzie przestrzegać zasad prawnych, to efektem tego może być totalny chaos w Polsce.
Ale ludzie uważają, że poprzednia władza też nie przestrzegała zasad prawnych.
Ale jest zasadnicza różnica.
30 tak? Konstytucjonalistów tu przyjdzie i powie, ile razy wyście złamali konstytucję i ustawy rozmaite.
No ja uważam, że o ile można do poprzedniej władzy mieć różnego rodzaju zarzuty, bo coś, nie wiem, zostało w nocy przegłosowane albo w trybie pilnym i szybkim, ale jednak było to realizowane w postaci ustaw. Czy te ustawy były dobrze, w sensie prawnym spisane, czy troszkę gorzej, można o tym dyskutować. I jest tutaj pole do krytyki także. Natomiast no to były ustawy i tak się tworzy w Polsce prawo. Dzisiaj nie ma większość sejmowa zdolności do przeprowadzania ustaw, dlatego już w ogóle...
A czy ma zdolność, tylko nie ma do odrzucania weta prezydenta Dudy rzeczywiście?
Nie ma zdolności do... Znaczy ma zdolność, mogłaby zacząć rozmawiać z prezydentem Rzeczypospolitej o zmianie ustaw, ale nawet tego nie jest w stanie zrobić. Nie ma najmniejszej gotowości do ustalania jakichkolwiek spraw z
rozumiem,
politykiem,
że
ma największy mandat
społeczny do tego. Mówienie o torturach i że Tusk osobiście zlecił tortury Kamińskiego, to jest gotowość do negocjacji wspaniała. Rozumiem, że obie strony prezentują podobną gotowość. To naprawdę to zostawmy.
Prezydent wielokrotnie mówił, że jest gotowy do rozmów, natomiast im bardziej następuje ta destrukcja państwa prawa w Polsce, no tym pewnie ta zdolność do dyskusji i do znalezienia pola współpracy pomiędzy prezydentem a rządem niestety maleje, ale za to odpowiedzialność ponosi Donald Tusk, ale ponosi niestety także i pan Szymon Hołownia, który wbrew oczekiwaniom nie jest politykiem trzeciej drogi.
To już wszyscy znamy.
No rozumiem.
Ja nie chcę pana obrażać, tylko rzeczywiście w momencie, kiedy już jest ta sama melodia, którą wszędzie w kolejnych mediach słychać, no to nie ma to sensu, ale chcę zapytać pana zupełnie naprawdę serdecznie o taką teorię, wracając trochę do mojego pytania, bo świętej pamięci Ludwik Dorn dość dobrze opisał taki mechanizm działania Tuska, a potem też Kaczyńskiego, ale to zostawmy. Tusk, mówił Dorn, Tusk ma taką metodę na PiS jak dyrektor ZOO, że przejeżdża stalowym prętem po klatce z małpami. Małpy szaleją, zaczynają wrzeszczeć i wtedy dyrektor ZOO mówi, o patrzcie jakie groźne małpy, patrzcie jak szaleją, żeby tylko nie przejęły władzy. Co pan sądzi o tej teorii?
Ja myślę, że ona może się odnosić nie tylko do polityków, może się też odnosić do dziennikarzy. No, tak mi się wydaje.
Absolutnie.
Że...
Dziennikarze już w tej chwili są przy partiach politycznych większość. To w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Ja się z tym zgodzę w 100%. Najgorszy.
Nie chciałbym jakby
najgorszy
tutaj być
problem
przesadnie,
Polski.
Przesadnie złośliwy, ale nawet w naszej tutaj rozmowie mam wrażenie, że ten pręt czasami zaistniał poprzez cytowanie konkretnych tweetów tak naprawdę ma to wywołać emocje wśród naszych słuchaczy, a nie do końca być dyskusją merytoryczną o sprawach zasadniczych. Tak mi się wydaje.
Sprawą zasadniczą jest to, jak wytłumaczyć obywatelom niepisowskim, że wasz Trybunał Konstytucyjny jest niezależny, co pani Pawłowicz udowadnia, że tak nie jest.
Odpowiadam na to, co
to był ten cytat.
Co pan minister Dorn wskazał, ja może tak parafrazując Sun Tzu powiem, że nie jest dobrą strategią realizowanie tego, czego oczekuje nasz konkurent czy przeciwnik.
Właśnie. Wasz konkurent prawdopodobnie oczekuje, żebyście szaleli, krzyczeli o torturach, krzyczeli o końcu świata i tak dalej.
Czy widzi pan i czy wpisuję w ten scenariusz? Staram się jednak tutaj bardziej podchodzić na spokojnie.
Ale pana partia się bardzo wpisuje w ten scenariusz.
Jak jeszcze raz powiedziałem panu, no nie będziemy tutaj robić jakiegoś kolejnego kroku eskalacyjnego no w nie, postaci no
zaraz będziecie
Majdanów,
rozumiem, wprowadzać, Majdanów, ale zaraz będziecie wprowadzać łatwo. Wąsika i Kamińskiego. Może lepiej byłoby ich przekonać, słuchajcie, kandydujcie do Europarlamentu, posiedźcie w domach, nie róbmy teraz dymu, bo nam to po prostu szkodzi politycznie.
Ale panie redaktorze, to jest pańska interpretacja, że tak będzie wyglądał scenariusz za dwa dni. Ja niczego takiego nie powiedziałem. Powiedziałem tylko, że jeżeli ja osobiście zauważę, że poseł na Sejm Rzeczypospolitej
ale dobrze, to jest, pytanie
jest traktowany
inne. Czy nie lepiej, żeby
siłą
oni,
fizyczną, to na pewno zareaguje.
Czy nie lepiej, żeby oni po prostu kandydowali do Parlamentu Europejskiego, nie pojawiali się już w Sejmie pod jakimś pozorem, to się da wymyślić i żeby, że tak powiem, PiS tej sytuacji nie eskalował. Czy pan byłby zwolennikiem takiego pomysłu?
Myślę, z całą pewnością panowie mogą rozważać start do Europarlamentu. Mm. Mają ku temu doświadczenie i kompetencje. Patrząc na dotychczasowych wielu europarlamentarzystów, myślę, że spokojnie mogą sobie w przyszłości myśleć jako o kandydatach. Mieli też bardzo dobre wyniki wyborcze. Być może się na to zdecydują, ale to będzie ich decyzja i decyzja partii, która je wystawi.
Pytanie, czy PiS, zamierza ich na to namawiać, czy zamierza eskalować? Jestem ciekaw po prostu, jak to... Gdzie więcej odważników, na której szali leży w tej chwili?
Proszę też pamiętać, że PiS jako klub parlamentarny to jest też klub czy partia wielonurtowa. Tam też różnego rodzaju głosy się ścierają. Są tacy, którzy bardziej uważają, że trzeba właśnie ostro podnosić różnego rodzaju tematy. Inni mówią, ale to musimy na spokojnie.
A co przeważa? Przeważa to, żeby działać wbrew genowi, wbrew DNA PiS-u, czyli trochę nie eskalować, czy eskalować i robić...
Myślę, że przeważa i cały czas to jest widoczne. Przeważa jednak cały czas chęć takiego merytorycznego podejścia do sprawy.
No dobrze,
to, że media w dzisiejszym świecie XXI wieku dużo chętniej cytują ostre wypowiedzi niż długie analizy polityków,
dobrze, mediach,
to efekt jest taki, jaki jest. No,
ale o mediach to, też to... naprawdę to jest ostatnią osobą, jest poseł PiS-u, który w Für Deutschland będzie rozmawiał o mediach, bo też nie macie w tej sprawie wiarygodności i zagroż. Zrobiliście telewizję, która po prostu siała toporną propagandę. Wszyscy
pan,
to wiemy.
Jestem posłem od 2 miesięcy. To pan...
Ja wiem, ale wcześniej też w jakimś zakresie był pan w rządzie, w tym obozie władzy, jak rozumiem, że no małe ma się, przy całym szacunku dla pana, małe ma się tutaj wiarygodność, jak się
ale
mówi
ja nie
o mediach.
Ale ja nie zarzucam upolitycznienia, to nie, jakby źle pan nie zrozumiał. Ja mówię, że media w dzisiejszym świecie po prostu dużo chętniej będą cytowały ostrą wypowiedź polityka niż dłuższą analizę prawną. Po prostu no, tak dzisiejszy świat jest ułożony, więc gdybyśmy nawet podczas debat sejmowych godzinę poświęcili na pogłębioną analizę konstytucyjną tego kryzysu, jaki zafundował nam Donald Tusk, to jest,
dobrze,
jest większe prawdopodobieństwo, że...
Także
i na tej antenie zacytowane było ostre wystąpienie jednego
projekt czy drugiego. Projekt dopuszczający aborcję do 12 tygodnia dostał numer druku sejmowego. Jak pan będzie głosował w sprawie aborcji?
Zobaczymy oczywiście, w jakiej formule ten projekt...
Jak pan będzie głosował?
Zobaczymy, w jakiej formule ten projekt wyjdzie. Mhm. Ja jestem tutaj jednak, stoję na stanowisku centroprawicowym czy konserwatywnym. Jestem tutaj obrońcą życia nienarodzonego. Aczkolwiek uważam, jeśli mogę tylko, uważam, że są i powinny być takie momenty, w których jeśli na szali leżą dwa dobra w postaci życia i trzeba dokonać po prostu wyboru, nie można nikogo zmuszać do heroizmu i nie można z nikogo robić bohatera poświęcającego
czyli
swoje
stan,
życie.
Czyli stan, który jest obecnie pana zdaniem nie jest stanem dobrym. Coś by trzeba było zrobić z tym zakazem, który jest teraz. De facto zakazem.
Uważam, ale to się nie dzieje na poziomie ustawowym, tylko na poziomie konstytucyjnym. To konstytucyjnie trzeba byłoby ewentualnych dokonać zmian, a póki co nie ma takiej możliwości w ogóle na poziomie polskiego Sejmu, aby znaleźć taką większość
czyli
konstytucyjną.
PiS, który czasem twierdzi, że przegrał wybory z powodu wyroku pani Przyłębskiej za naciśnięciem guzika, że właściwie aborcja jest w Polsce niedozwolona. Rozumiem, że PiS w tej sprawie nie ma refleksji, nie zamierzacie czegoś zaproponować.
Myślę, że jest refleksja i też głosowanie chociażby nad in vitro pokazało, że jest
no
także i w klubie PiS-u spora grupa ludzi, którzy zupełnie inaczej na to patrzą, prawda? Nieco bardziej bardziej, nieco bardziej, powiedziałbym, centrowo, czy nawet pan, może pan by to nazwał bardziej liberalnie. Większa grupa się również wstrzymała w tej sprawie, więc jasnym jest, że pewnego rodzaju dyskusje wewnętrzne się toczą, ale istnieje także i grupa konserwatywnych posłów i nie będzie tutaj możliwości, myślę, do stworzenia jakiejś większości konstytucyjnej.
Ale może chociaż depenalizację byście poparli.
Plus oczywiście także i stanowisko samego
poparłby pana... Poparłby pan depenalizację? Pomocy przy współuczestnictwa tak zwanego?
Myślę, że jest tutaj jakieś pole do dyskusji na temat dekryminalizacji pewnych zachowań, ale to znów wszystko będzie w szczegółach dyskutowane. No nie może być tak, że poprzez samą depenalizację czy dekryminalizację dopuścimy wszelkiego rodzaju...
Ja tylko myślałem, że macie to jakoś wymyślone, ponieważ to był jeden z głównych powodów, dla których tak wielu pisowców, mówi pana kolegów, przegraliście wybory. Jeden z dużych kamyków. Bardzo dziękuję. Marcin Przydacz był dzisiaj moim gościem. Maciej Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, potem minister w kancelarii prezydenta, obecnie poseł PiSu. Dziękuję panu, a państwu też dziękuję i zapraszam na popołudniową rozmowę jutro po 18:00.